my przejdziemy do naszego dzisiejszego słowa. Też na początek was zapytam, jak tak czytacie Stary Testament, mamy tam opisane dzieje różnych proroków. I czy myśleliście sobie kiedyś, że fajnie by było być takim prorokiem, żeby być tak blisko z Bogiem, żeby Bóg przez was mówił? Zdecydowanie nie, że jak mówi. W każdym razie Nowy Testament nas zachęca, żebyśmy się starali o różne dary. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, początek tego listu, pierwszy rozdziału, żebyśmy najbardziej się starali prorokować. Ale tak jak Andrzej zasugerował już, bycie prorokiem to nie był łatwy kawałek chleba. Owszem, był prorok blisko Boga, żył w odosobnieniu często i dużo czasu spędzał z Bogiem, także to było pod tym względem fajne, ale rzadko ktoś mu za to płacił, także nie był człowiekiem zbyt jakoś dobrze sobie, dostatku żyjącym, często w biedzie. I prorocy przekazywali Boże Słowo do ludzi, często wbrew ich woli, często spotykały z tego powodu odrzucenie, prześladowania. Często ryzykowali swoje życie. Wiemy, że Jeremiasz do cysterny został wrzucony, uznany za zdrajcę. Izajasz został piłą przepiłowany. Eliasz, kiedy dokonał się sąd nad prorokami Baala na górze Karmel, musiał uciekać przed Jezebel i się ukrywać. Micheasz trafił też do więzienia za to, że przekazywał Słowo Boże i mówił prawdę. I co do samego prorokowania, to zwróćmy uwagę, że prorokowanie to nie tylko jest jakieś przepowiadanie przyszłości, tak jak my to widzimy, bo często nam się tak kojarzy, że prorok to mówi o przyszłości, przepowiada przyszłość, ale prorokowanie takie według Biblii to jest przekazywanie po prostu informacji od Boga, przekazywanie, bycie takimi ustami Bożymi i mówienie ludziom to, co Bóg chce przekazać. I kiedy Bóg chciał przekazać jakieś słowo właśnie grupie ludzi, królowi jakiemuś, czy całemu narodowi, to powoływał jakiegoś proroka i wysyłał go ze słowem, żeby prorok przekazał to słowo. Najczęściej takie proroctwo brzmiało tak uogólniając, pokutujcie, bo jak nie, to przyjdzie na was sąd i nie będzie dobrze. Bóg, zostaniecie przez Boga odrzuceni, jeżeli się nie upamiętacie. Na liście jednak wszystkich proroków, jacy są, tak jak sobie myślałem, jakim prorokiem najbardziej bym nie chciał być, to chyba na szczycie tej listy będzie Ozeasz. Nie wiem, czy kojarzycie historię Ozeasza. Bo wielu proroków spotykały różne cierpienia, takie fizyczne, ale Ozeasz był prorokiem, który bardzo dużo wycierpiał psychicznie. Przybliżę, bo będziemy się o Ozeaszu mówić. Temat zatytułowałem Ewangelia według Ozeasza. Naświetlę może najpierw tło, w jakich czasach żył Ozeasz. Ozeasz żył w okolicy 750 roku przed naszą erą. W tym czasie, w 722 roku, nastąpił najazd Asyrii i wprowadzenie Izraela. I żył w północnej części Izraela, po rozpadzie królestwa na dwie części, Judę i Izrael. Żył za czasów, chyba najmniej ciekawych czasach historycznie, dla Izraela, jakie były możliwe. Na początku jego życia królował Jeroboam II i on bardzo długo żył, bo aż 7 królów przeżył. Sześciu chyba, po 7 to... Sześciu albo 7. 7 królów żyło w jego czasach. Więc można powiedzieć, że długo żył, ale to jest takie pozorne, co można na pierwszy wniosek wyciągnąć. Bo ci królowie po prostu zbyt długo nie żyli. A nie żyli długo dlatego, że to były naprawdę ciężkie dla Izraela czasy i mamy to opisane dokładnie w drugiej Księdze Królewskiej, 14 rozdział do 17 rozdziału. Nie będziemy całego tego fragmentu czytać, ale powiem pokrótce. Więc pierwszym królem, który żył w czasach Ozeasza, był Jerobeam II. Był on bardzo złym królem, chyba jednym z gorszych, jacy byli. Jerobeam II rządził 41 lat, ale no, mówię, że to był początek jakby życia Ozeasza i nie było jeden do jeden, że ten zaczął panować, a Ozeasz się urodził, tylko w pewnym momencie się urodził, kiedy ten król panował już. Następnie po Jerobeamie II panował Zachariasz. Panował tylko pół roku. Tylko pół roku panował, dlatego że został zabity w spisku. Tak jak czasami, wiecie, zamachy na prezydentów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych bywały, czy na inne osoby. To takie rzeczy się tam działy często. I ten Zachariasz rządził pół roku i został zabity przez Szaluma, zamachowca, który został później królem. I taka osoba rządziła następnie. Przez pół roku tylko, dlatego że po pół roku Zachariasz pół roku. Szalom, który zrobił spisek na niego, rządził tylko miesiąc. Nadciągnął Menachem, następny król, i zabił Szaluma, więc Szalom tylko miesiąc był królem. Menachem panował 10 lat. Nadciągnął wtedy Pul Asyryjski król i dał mu daninę, 1000 talentów srebra, to jest bardzo dużo, nie tyle co mamy. No, jest to dużo, 1000 talentów srebra to jest naprawdę ogromna ilość. Zebrał daninę po 50 cykli srebra ze wszystkich bogatych osób wtedy i dał temu królowi asyryjskiemu, żeby po prostu dał mu spokój. Ten król odstąpił, ale wiecie, jak wróg dostanie dużo pieniędzy, to zainwestuje je w rozwój gospodarczy, w armię. I tak naprawdę to było tylko przełożenie tego, co miało się stać, a nawet wspomożenie późniejszej opresji ze strony Asyrii. Synem Menachem rządził 10 lat, jego syn potem szedł na tron, który rządził 2 lata i też został zabity. Został zabity przez Pekacha, adiutanta, czyli takiego dowódcę straży jego, który został królem po nim i rządził 20 lat. No i też został zabity ten król. I królem po nim został Ozeasz, nie prorok Ozeasz, tylko inny Ozeasz. W Biblii Warszawskiej mamy trochę zamęt, bo raz jest powiedziane, że to jest Hoszea, raz, że Ozeasz, ale Biblia Warszawska czasami te wszystkie nazwy królów mieszamy i tam trzeba naprawdę uważać, jak się czyta to, bo nie jest jakby jednoznacznie to wszystko oddane. No i Ozeasz rządził 9 lat, potem był najazd Asyrii, uprowadzenie, rozproszenie Izraela. Także w takich czasach żył Ozeasz. Moglibyśmy powiedzieć, że politycznie nie były to dobre czasy, niestabilnie, nie. I nie prorokował on jednak o tym, że remedium na problemy Izraela jest zmiana władzy, uleczenie władzy, może rządu, ale prorokował słowo, które powiedział mu Bóg. A to słowo to, że należy po prostu pokutować, tak jak było. Tak, z takim słowem przeważnie Bóg kierował proroków do narodu. Czyli rozwiązaniem na trudne czasy, jakie wtedy panowały w Izraelu, jest pokuta. Pokuta i zbliżenie się do Boga. I w tych niepewnych czasach Ozeasz mówił o miłości Boga. Myślę, że też my dzisiaj, nasze czasy nie są łatwe. Też myślę, że ludzie potrzebują tego, żeby mówić im o miłości Boga i o konieczności pokuty. Także rozwiązaniem dzisiejszych problemów nie jest rząd prawicowy bardziej, czy lewicowy bardziej, jak to ludzie sobie wyobrażają, ale rozwiązaniem jest osoba Jezusa Chrystusa i to, w jaki sposób przemienia on życie ludzi. Ozeasz miał za zadanie objawić miłość Bożą. Dostaje to przesłanie w zasadzie w momencie, kiedy Izrael chyba na tą miłość najmniej zasługiwał, bo wszyscy ci królowie, tych 7 królów, których wymieniliśmy, byli złymi królami. W 17 rozdziale, pierwsze 18 wersetów, jak się przeczyta, jak ci królowie rządzili, byli to źli królowie. I każdy po nich po prostu był złym królem. Czcili Baalów, odstępstwo było, świątynki na wzgórzach budowali, składali tam kadzidła. Nawet jest napisane, że synów swoich dawali na ofiarę bożkom. Może to ten fragment zaczynamy. 17 rozdział 2 królewskiej. Oddawali też na spalanie swoich synów i swoje córki, uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana, no, pobudzając go do gniewu. Tam jest dużo rzeczy wymienionych. W tym rozdziale przeczytałem tylko to najgorsze chyba, co tam jest. Ale był pełny Izrael, wtedy pał pochwalstwa. I Ozeasz dostaje przesłanie, aby mówić im o tym, jak wielka jest miłość Boża wobec Izraela. Mówię, moment taki, kiedy po ludzku patrząc, najmniej oni na to zasługiwali. I dostaje przesłanie, dziwne przesłanie. Wiecie, jako prorok, człowiek, który był blisko Boga, był Ozeasz prorok zapewne mężem bogobojnym, natomiast dostaje przesłanie, polecenie od Boga, żeby poślubić kobietę nierządną, prostytutkę. Księga Ozeasza jest następną księgą po księdze Daniela, czyli z 4 dużych wielkich proroków i tych mniejszych proroków. Ozeasz jest pierwszą księgą. Jeżeli byście się zastanawiali, bo nie zawsze tych mniejszych proroków pamiętamy po kolei, to zaraz po księdze Daniela. I pierwsze 3 wersety przeczytam. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i czasach Jerobama, Syra, syna Joasa, króla izraelskiego. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, ona poczęła i urodziła mu syna. Ciężkie polecenie dostaje Ozeasz od Boga. Bóg chce pokazać Izraelowi, w jaki sposób odstępstwo wygląda Izraela i żeby to zobrazować, każe Ozeaszowi pojąć za żonę prostytutkę. To, że lud Izraela był niewierny w tym czasie, myślę, że to proroctwo możemy odnosić w zasadzie do obrazu całej ludzkości, że tak jak ten chłopiec, Bóg nas stworzył i powinniśmy być jego własnością. Tymczasem człowiek zbuntował się przeciwko niemu. I niewierność ludzi względem Boga, myślę, że tutaj tą historię nie tylko możemy odnieść do narodu izraelskiego, ale też do całego chrześcijaństwa. Może nam się to spodobać, może nam się to nie spodobać, ale Pismo daje nam takie świadectwo, że kiedy byliśmy grzesznikami jeszcze, to byliśmy jak ta nierządnica względem Boga się zachowywaliśmy. Nie byliśmy dobrymi ludźmi, ale byliśmy złymi ludźmi. I to nie było, że czasami zdarzyło się zgrzeszyć, ale generalnie byliśmy dobrymi ludźmi, ale Biblia mówi o ludziach, że w swoim wnętrzu jesteśmy zepsuci. Kiedy byliśmy w świecie, zanim nas Bóg dotknął, byliśmy zepsuci i nasze dążenia były grzeszne. Nasze serce było grzeszne. I ktoś powiedział to tak, że w każdym człowieku nieodrodzonym przez Boga to jest taki potencjał, jak był w Hitlerze, że każdy człowiek ma możliwość stać się takim człowiekiem, jaki był Hitler. Może to jest trochę szokujące dla nas, ale tak naprawdę często ludzie nie posuwają się do takich rzeczy, jak do jakich się posuwał Hitler, który miał władzę absolutną nad swoim narodem, nad tym, co robił. tylko dlatego, że tej władzy nie posiadają. Ktoś człowieka, wobec człowieka źle się zachowa, to człowiek go wyzwie po prostu, nazwie go jakoś źle. Najchętniej to może by go pobił, może by go torturował, może by go nawet zabił, ale tego nie zrobi, bo gdyby to zrobił, to by trafił za kratki. Ale wiecie, kiedy człowiek dostaje pełną władzę i nie ma w nim dobra, nie ma w nim dobroci Bożej, to człowiek posunął się do złych rzeczy. I każdy człowiek nienarodzony na nowo, nienawrócony jest grzesznym człowiekiem i złym w swoim wnętrzu. Kiedy się nawróciłem, to nie było to dla mnie łatwe to przyjąć, bo wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Zawsze, kiedy się porównywałem ze swoimi kolegami, to patrzyłem, o, ja nie przeklinam, moi koledzy przeklinają. Moi koledzy robią różne głupie rzeczy, ja aż tak głupich rzeczy nie robię, że jestem dosyć dobrym człowiekiem chyba. Tak mi się wydawało przynajmniej. Ale kiedy zastanawiałem się nad Słowem, Słowo Boże wykonywało we mnie pracę, Bóg wykonywał swoją pracę we mnie, to zrozumiałem, że to, że nie jestem taki jak moi koledzy, wynika w zasadzie z tego, że wychowałem się w innej rodzinie trochę, że gdybym był tak wychowany jak oni, to bym był dokładnie taki jak oni. Nawet pragnienia, które miałem w swoim sercu, których nie czyniłem, były podobne do ich pragnień. Jedyne co, że miałem gdzieś w głowie takie coś, nie jest granica, nie możesz tej granicy przekroczyć, ale było to takie, wiecie, takie zakonne, starotestamentowe, że nie, że człowiek z serca nie chce czegoś po prostu zrobić i nienawidzi czegoś, tylko że człowiek chce, ale no nie zrobi, bo to jest złe, może to przyniesie jakiś dyskomfort, może jakiś niepokój, może obawę, że w jakiś sposób Bóg człowieka ukara. Takie miałem podejście. Ale w Bożych oczach nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. To jest Izajasz 64 rozdział. Nic nie możemy takiego dobrego jakby z siebie wykrzesać bez Boga. Więc przesłaniem Ewangelii, ogólnie Biblii, jak czytamy, jest to, że jesteś w sensie do nienawróconych ludzi, że człowiek jest bardziej zły niż mu się wydaje. Jesteś bardziej zły niż ci się wydaje. Jesteś tak zły, że Bóg musiał dać swojego syna, który za ciebie umarł. I Bóg mówi do Ozeasza, że naród, któremu to prorokujesz, jest niewierny, jak ta cała ludzkość właśnie, o której mówimy. I żeby prawdziwie móc mnie poznać, powiedzieć temu ludowi, co ja czuję, to musisz doświadczyć tego. Bo jak masz przekazać proroctwo, jeżeli nie będziesz rozumiał, o co mi chodzi, tak jakby Bóg do Ozeasza chciał powiedzieć. W związku z tym musisz poczuć to, co ja czuję. I tak nawet zastanawiałem się, czy tak tego kazania nie zatytułować, że Bóg chce, żebyś poczuł to, co On czuje, ale to jest właśnie historia Ozeasza. I ona zaczyna się, jakbyśmy tak przeczytali, to w miarę normalnie, bo cały pierwszy rozdział to w zasadzie mówi o tym, że założyli rodzinę, mieli trójkę dzieci i gdyby chyba nie imiona tych dzieci, to byśmy powiedzieli, no szczęśliwa rodzina, wszystko dobrze, może mieli dom z ogrodem jakiś tam, może mieli jakieś tam zwierzęta gospodarskie, taką sobie rodzinę mogli tworzyć jak tam przeciętny Izraelita. Ale te imiona są dziwne, prawda, bo pierwsze imię pierwszemu synowi dał na imię Jezreel. Jezreel znaczy rozproszony, tak, dolina Jezreel to była dolina, gdzie królowie tam zostali Stelscy pobici i Izrael to znaczy rozproszony, rozproszenie. I to miało wskazywać na to, że Bóg rozproszy Izraela, jeśli się nie pamięta. Potem córka miała na imię niemiłowana, niekochana. To też dziwne imię, z takim imieniem żyć, prawda, niekochana. Dziwne jakieś imiona kojarzę ludzi, co mieli, ale ciężko chyba z takim imieniem żyć. I syn, który miał na imię nie mój lud, też imię takie, bo mówię, jak ludzie mają jakieś takie fajne imiona, na przykład Ozeasz, imię Ozeasz znaczy zbawienie. To jest podobne imię do Jozuego. Zresztą w czwartej księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że Mojżesz zmienił imię Jozuego z Bozeasz na Jehoszua, czyli Hoszea na Jehoszea, czyli z imienia Zbawienie na Jahwe Zbawienie. Więc imię to jest podobne imię, Ozeasza jest podobne do imienia Jozuego, które to imię jest oddane w Septuagincie, jako, czyli w greckim Starym Testamencie, jako Jezus, tak jak po grecku jest Jezus w Nowym Testamencie, czyli Jozue. Miał to samo imię co Jezus, a Ozeasz to było bardzo pokrewne, zbliżone imię. Będziemy jeszcze do tego wrócę później. Także ten pierwszy rozdział Ozeasza to wygląda normalne życie. No, trójka dzieci o dziwnych imionach, no bo to był prorok, więc te imienia i imiona miały być prorocze, ale nic dziwnego tutaj nie ma. Ale w drugim rozdziale już zaczynają się rzeczy dziwne. Jest tu wiele analogii takich, żeby przedstawić niewierność Izraela właśnie poprzez tą żonę Ozeasza i ten naród izraelski jest przez tą żonę przedstawiony jako kobieta zła, kobieta nierządna i nie tylko, że ją poślubił Ozeasz, żona wcześniej była prostytutką, to też w tym drugim rozdziale mamy powiedziane w czwartym wersecie: oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem. Niech usunie znaki swego nierządu ze swojego oblicza, a znaki swego cudzołóstwa z pomiędzy swoich piersi. Także ona miała znaki nierządu na swojej twarzy, między swoimi piersiami. No, było to coś, myślę, wstrętnego. Szczególnie dla Ozeasza, który taką żonę miał poślubić i kochać. Werset 7. Bo ich matka uprawiała nierząd, a ich rodzicielka postępowała bezwstydnie. Mówiła bowiem: pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Czyli ona swojemu mężowi wprost powiedziała, że no, mam jakieś korzyści inne, ci tam dają mi jakieś rzeczy, ja tam z nimi będę, bo z nimi mam dobrze po prostu. No wyobraźcie sobie takie coś słyszeć. Może niektórzy z was takich rzeczy doświadczyli ze strony bliskich osób, ale nie jest to nic łatwego. Jak ktoś coś takiego przeżył, to może łatwiej będzie zrozumieć, w jaki sposób Bóg patrzy na grzeszników, przez co przechodzi. Także bezczelny, taki bezwstydny grzech Izraela, to są zarzuty Boga wobec Izraela, że oni są po prostu w tym zatwardziali, bezczelni i nie chcą się opamiętać w ten sposób, że nie obchodzi ich Bóg tak naprawdę, że mają go w lekceważeniu. Dalszy ciąg tego rozdziału zapowiada sąd. Wersety 11-14 mówią o tym, że rozbiorę ją do naga, zabiorę moszcz, wino, święta ustaną. Teraz w kontekście Izraela. Ale potem jest zwrot. W drugim rozdziale, 16 wersecie mam powiedziane: dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczyni bramy nadziei i słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości i w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. W owym dniu, mówi Pan, powie do mnie: mężu mój, i nigdy już nie powie do mnie: Baalo mój. Także jest przepowiedziane też, że po tym okresie karania nastąpi pojednanie, nastąpi zwrot. I Bóg mówi: zwabię ją na pustyni. Bawienie, z czym się nam kojarzy? Bawi się zwierzęta najczęściej, prawda? Pamiętam, jak w podstawówce był jakiś pokaz psów i był to przeszkód, też tam z psem brałem udział. To ludzie, jak był taki tunel, to żeby pies przeszedł, to mu tam zostawiali jakieś jedzenie. On tam przechodzi przez ten tunel i wabili go tym jedzeniem. Więc wabienie polega na tym, że człowiek coś atrakcyjnego, znaczy, że ktoś, że daje się coś atrakcyjnego komuś, żeby ta osoba, nie wiem, się zachęciła, podeszła bliżej, czy coś takiego. I Bóg mówi, że zwabię ją, czyli zwabię Izraela, zwabię całą ludzkość w jakiś sposób. mam dla nich błogosławieństwa, czy jest mowa o tych różnych błogosławieństwach, o winnicach, jakichś tam zmoszczeń, takie rzeczy. I Bóg chce też użyć Ozeasza, żeby przez jego życie to pokazać. Trzeci rozdział, pierwsze wersety nam mówią. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Do tych placków jeszcze wrócimy. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia i powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni i nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie. Ja też nie zbliżę się do ciebie. Także kocha innego i cudzołoży, ale Bóg każe, nakazuje Ozeaszowi idź. Wiecie, są inne przykłady nieposłuszeństwa w Biblii. Są przykłady takie, że jest król, którego słudzy są nieposłuszni, ten król jest oburzony. Albo że ojciec synowi coś nakazuje, syn jest krnąbrny i niesłucha. Albo że pasterz ma owce i że owce nie słuchają jego głosu. Ale tutaj jest przykład zupełnie inny. Przykład relacji bliskiej, bardzo chyba najbliższej, jaką na ziemi można mieć między mężem a żoną i żoną, która to żona męża lekceważy, źle traktuje i rani w ten sposób. A mimo wszystko Bóg każe Ozeaszowi iść znaleźć tą kobietę, która jest u innego, czyli nie chce po prostu nawet z nim być. Także Ozeasz, myślę, że pomyślmy, co mógł czuć. Na pewno czuł smutek, jakiś ból. Tak, takie uczucia. I to pokazuje, jakie uczucia są w sercu Boga względem ludzi też. Kiedy ludzie nie interesują się po prostu Bogiem. Ludzie mówią, że jest cienka granica między miłością a nienawiścią, ale Bóg nie może być nienawiścią, gdyż Bóg jest miłością. I kiedy człowiek ma taką miłość, nie miłość, agapę, czyli ja komuś dobrze, to ktoś też mi się powinien dobrze odwdzięczyć, a jak nie się nie odwdzięczy, to go zacznie nienawidzić. Takie coś jest dla Boga nie do pomyślenia. Także Bóg, pomimo tego, że ktoś jest niewdzięczny, jak jest w Biblii powiedziane, że niewierność ludzka nie zniweczy wierności Bożej, to parafrazuje teraz. Żeby ten smutek Boga uchwycić, przeczytajmy z 11 rozdziału Księgi Ozeasza sobie jeszcze wersety 7, 8, 9. Mój lud uporczywie trwa w odstępie, o odstępstwie ode mnie, chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomagam. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mojego srogiego gniewu i nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty, a nie przechodzę, aby niszczyć. I tu jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem, a nie człowiekiem. Więc nie postępuje według takich zasad jak ludzie, że ludzie, którzy mogą mieć w sercu do takiej osoby, która nas zraniła, nienawiść, niechęć i chęć jakiejś zemsty. Ale Bóg mówi, pomimo tego, że zapowiadał to zniszczenie, to powiedział, zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. To pokazuje to, co Bóg czuje, kiedy człowiek nie trwa blisko, w bliskości z Nim. I takie bałwochwalstwo, jak Izrael był, czy to, że szukali pomocy nie u Boga, tylko u innych państw, to są rzeczy w naszym życiu, które mogą być takie, które stają się naszymi bożkami. Jeżeli cokolwiek cenimy bardziej niż Boga, coś jest wyżej w hierarchii niż Bóg, to też to, co jest na pierwszym miejscu przed Bogiem, ktoś, to sprawia, że stajemy się w pewnym sensie pochwalcami. I to może być to, że na pierwszym miejscu człowiek stawia karierę, pracę na przykład. Może to być rodzina też, w takim sensie, że rodzina jest ważniejsza niż Bóg, więc człowiek nie patrzy na pierwszym miejscu na Boga, tylko na rodzinę. Może to być jakieś hobby, może to być chęć zdobycia jakiegoś uznania, prestiżu. Podstawcie sobie jakieś inne rzeczy. Wszystkie rzeczy, które stawiamy nad Bogiem, których bardziej pragniemy niż Boga, stają się bożkami w naszym życiu i takie coś rozdziera Bogu serce. Czy zaczynamy wtedy przypominać ten przykład, jaki Bóg daje w księdze Ozeasza? Także Bóg mówi do Ozeasza: idź. I Ozeasz wie, że Gomer go opuściła. Być może musiał się udać, żeby ją poszukać. Nie wiem, czy on wiedział, u kogo ona dokładnie była. Być może była w ogóle nie u jednego człowieka, może w jakimś takim miejscu była, gdzie chrześcijanin czy bogobojny człowiek w ogóle nie powinien stawiać swoich kroków, ale Ozeasz musiał się udać tam, żeby odnaleźć swoją żonę. I to jest obraz Boga, który szuka nas, szuka każdego człowieka. Kiedy człowiek jest niewierny, to nie beczy to wierności Bożej. Bóg nas poszukuje, tak jak Ozeasz miał iść odszukać swoją żonę. I kiedy Bóg znalazł nas, to nie mieliśmy lśniącego charakteru, jakiegoś wypolerowanego, ale byliśmy grzesznikami, byliśmy w takim stanie, w jakim ta żona Ozeasza, kiedy ją znalazł, czyli wstyd, jakieś takie rzeczy, wiecie. Nie byliśmy dobrymi ludźmi wtedy, absolutnie. Jeżeli ktoś myśli, że był dobrym człowiekiem, kiedy został powołany, to jest w błędzie i musi dokładnie ten temat zrozumieć. Gdy jeszcze byliście grzesznikami, Chrystus za nas umarł, to mówi Pismo. Także kiedy Bóg nas odnalazł, to byliśmy w bagnie grzechu, w błocie. Tak myślę, to Biblia też przedstawia i tak faktycznie był człowiek. Widzi te rzeczy z czasem, dostrzega, jakim był człowiekiem, jakim jest, jak się zmienił, jakim w porównaniu do tego, jaki jest teraz, jakim był kiedyś złym człowiekiem. Więc Ozeasz, nie tylko miał żonę przyjąć, ale miał jeszcze ją odnaleźć. I nie tylko miał ją odnaleźć, ale jeszcze ją miał kochać. I jeszcze miał za nią zapłacić. Także Bóg kocha tych, którzy go wcale nie kochają. Wrócę na chwilę do tych placków z rachunkami. Zależnie od tłumaczenia warszawskiej, tysiąclatce jest placki z rachunkami, UBG jest bukłaki z winą chyba, albo jakieś takie pojemniki z winą. I komentatorzy też to tak komentują, że to były albo wino, albo placki jakieś z winogronem, czyli to w domyśle z rodzynkami, i mówią, że to były uczty takie na cześć ich bożków i w tych ucztach składali wino, dużo tego wina też pijali, to jedni komentatorzy mówią, natomiast drudzy mówią, że były uczty i na tych ucztach niekoniecznie wino, ale że jakieś takie placki z rodzynkami piekli i się nimi obiadali, nie? Także tak to komentatorzy przedstawiają. Ona kochała placki z rodzynkami, czyli kochała takie rzeczy, które odciągały ją od Boga. No, jeśli ktoś piecze placki z rodzynkami, to Agatę może przynieść. To nie znaczy, że placki z rodzynkami są złe, tylko w tym kontekście, że tak są przedstawione. Mówi się, że Księga Ozeasza, a szczególnie ten trzeci rozdział, że przedstawia miłość Bożą w najgłębszy możliwy sposób. Tak jak w Ewangelii Jana jest powiedziane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto tam wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeśli ta miłość Boża, jeśli tak nie ujrzeliśmy, nie zastanawialiśmy się nad tym, nie dotknęło nas, to musimy to się nad tym lepiej zastanowić, dlatego że Bóg jest miłością. Jeśli chcemy poznać Boga takim, jaki jest, musimy poznać, że On jest miłością i w jaki sposób On tą miłością jest. I tu w Księdze Ozeasza właśnie jest przedstawione. Natomiast jeżeli dotknęło Was to, jeżeli doceniacie to i zastanawialiście się nad tym, to i tak musimy to głębiej jeszcze poznać. Ktoś powiedział, że jakkolwiek byś sobie nie wyobrażał miłość Bożą, miłość i dobroć Bożą, to Bóg i tak jest dużo lepszy niż sobie wyobrażasz i dużo bardziej kochający niż sobie wyobrażasz. Także my nie jesteśmy w stanie tego pojąć, ale kto chce poznać Boga, który jest miłością, to musi zrozumieć, w jaki sposób On kocha człowieka. Dlatego właśnie tej historii Bóg powiedział do Ozeasza, tak parafrazując, że pokaż obraz miłości, jaką kocham Izrael. Pomimo tego, że on na to nie zasługuje, że ci wszyscy królowie byli źli, to ta księga pokazuje obraz miłości Bożej wobec człowieka. Nawet wobec tych, którzy go nie szukają, którzy go lekceważą, którzy inne rzeczy stawiają wyżej niż Boga, to nawet Bóg takich ludzi kocha. I Ozeasz 3:2 mówi, że Ozeasz ją kupił. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. 15 srebrników. Niektórzy mówią, że to cena była niewolnicy. Niektórzy mówią, że Ozeasz był na tyle biedny, że nie miał więcej, więc 15 srebrników to było maks, co mógł dać, plus jeszcze dorzucił jakąś tam pszenicę. Nie wiem dokładnie, jak było. W każdym razie no, musiał za nią zapłacić i ją kupić. Ale powiem, co? Kupić? Przecież ona była jego żoną, nie? Kto jeszcze ją miał kupować? I tu nawiążę właśnie do tego opowiadania, co to dzieci mówiłem z tym chłopcem, który zbudował statek, że Biblia przedstawia człowieka jako dwa razy jakby przez Boga nabytego. Pierwszy raz należymy do Boga, dlatego że On nas stworzył. Jak w psalmie jest powiedziane, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach, na rzekach. Także jesteśmy Bożą własnością z prostej przyczyny, jako ludzie, że Bóg nas stworzył. Ale Bóg jeszcze do tego nas nabył. Nabył nas za cenną krew Jezusa Chrystusa. Człowiek oddalił się od Boga i dlatego Bóg Jezusa Chrystusa posłał, aby kupić ludzi z powrotem. Żeby kupić nas, których tak już posiadał, bo On nas stworzył i jesteśmy Jego własnością. Więc ktoś powiedział, że podwójnie w związku z tym należymy do Boga. Kiedy Ozeasz Gomer wykupił, to nie wiem, też niektórzy sugerują, że ona w jakieś kłopoty popadła, że ona w jakiś sposób może się zadłużyła i stała się niewolnicą przez ten sposób, w jaki żyła, ponieważ ona polegała na innych mężczyznach, a nie na swoim mężu, to może raz miała pieniądze, raz nie miała. I wyobrażam sobie to tak, że no wiecie, że ta żona miała głowę spuszczoną, pewnie zawstydzona była, ale zaraz ją kupił. Musiało jej być pewnie trochę głupio, bo no coś tam pewnie w niej jeszcze ludzkiego było, nie? Może się obawiała jakiejś zemsty, prawda? Kupił mnie teraz, może mnie pobije, może mnie upokorzy w jakiś sposób w ramach zemsty, prawda? Ale on nie chciał ją upokorzyć, tylko jak czytaliśmy w 2 rozdziale, 16 wierszu, że mówił do niej, przemówił do jej serca jest warszawskie, ale w innych przykładach jest, że będzie mówił do niej łaskawie. Tak chyba to powinno być oddane, że on chciał mówić po prostu do niej łaskawie, nie chciał w jakiś sposób jej... Bóg nakazał mu też, żeby ją miłował, także w ten sposób Bóg pokazuje też swoje, jakie ma zamiary wobec ludzi, wobec grzeszników. Także Ewangelia zaczyna się od tego, że człowiek jest bardziej zepsuty od tego, niż mu się wydaje, ale kończy się na tym, że jest też bardziej kochany, niż sobie z tego zdaje sprawę, niż mu się to wydaje. Bo Bóg tak człowieka mocno kocha, że pomimo tego, w jakim stanie on jest, to Bóg cały czas chce tej relacji z człowiekiem. Także podsumowując, nie niewierność Gomer wobec Ozeasza jest obrazem naszej niewierności wobec Boga, jaka była zanim się nawróciliśmy, ale jaka też nam się zdarza, kiedy inne rzeczy stawiamy na pierwszym miejscu przed Bogiem. Jakieś rzeczy, które odciągają nas może od Boga, które stają się takim bożkaniem w naszym życiu. Po drugie, żal Ozeasza z powodu niewierności żony jest obrazem żalu Boga, jakie ma uczucia względem ludzi, kiedy ludzie go ranią, kiedy ludzie nie chcą do niego przychodzić, kiedy ludzie oddają się bałwochwalstwu, czyli temu symbolicznemu, czyli jakimś innym rzeczom, które są ważniejsze dla nich niż Bóg. Poszukiwanie Gomer przez Ozeasza jest obrazem tego, w jaki sposób Bóg szukał każdego z nas. Miłość Ozeasza okazana Gomer jest obrazem miłości, jaką Bóg okazuje względem nas, że nie mści się za to, jacy byliśmy, czy jacy zdarza nam się, że jesteśmy, ale że po prostu rani go to, ale mimo wszystko nas kocha. Tak jak w tym 11 rozdziale Ozeasza czytaliśmy, że serce jego się poruszyło do głębi, jakbym miał cię zniszczyć, Efraimie. I to, jak Ozeasz kupił Gomer, jest obrazem tego, jak Bóg kupił nas, płacąc za to najwyższą cenę w postaci swojego jedynego, jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. I podsumuję to wersetem z Ozeasza, który jest chyba najbardziej znanym wersetem z Księgi Ozeasza. Jeżeli ktoś zna jakiś werset z Księgi Ozeasza na pamięć, to najczęściej jest to ten werset. Jest to werset w Ewangelii Mateusza, który Pan Jezus dwa razy używa wobec faryzeuszów, kiedy oni coś mu zarzucają, to Pan Jezus im odpowiada, parafrazując tak, no robicie źle, dlatego że nie rozumiecie tego jednego wersetu. I ten werset brzmi tak, 6 rozdział Ozeasza, werset 6. Gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopale. Miłość, Bóg oczekuje miłości od nas. Bóg nie oczekuje od nas jakichś dziesięcin, jakichś obrzędów religijnych, nie wiadomo jakich. Bóg oczekuje od nas miłości. I to miłości taką, jaką Bóg nas miłuje, żebyśmy miłowali Jego, ale też, żebyśmy tą miłość przelewali na ludzi wokół nas. I Bóg powołuje nas do miłości, to jest pokazane w Biblii, w Nowym Testamencie, list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, pierwszego do Tymoteusza, 5 werset. Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Miłość, pierwszy list do Koryntian, 13 werset, wiemy. Choćbym wszystko osiągnął, prorokował, nie wiadomo co, ale miłości bym nie miał. Na nic mi się to nie przyda, byłbym jak cymbał śpiący. Ktoś powiedział, że celem życia człowieka na ziemi są dwie rzeczy. Pierwsza to ujrzeć miłość Boga, taka jaką ona jest, czy właśnie taką głęboką miłość ponad wszystko. A drugim celem naszego życia na ziemi jest to, żeby tą miłością Boga być wobec innych ludzi. Jak mówi list do Rzymian, 12 rozdział, werset 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I dodam jeszcze takie pytanie na koniec. W jaki sposób Bóg chce, żebyśmy okazywali miłość innym? Zastanówmy się nad tym, bo tak na co dzień nie myślimy, że w jaki sposób Bóg chce, żebyśmy okazywali innym miłość, tylko żyjemy po prostu normalnie. Ale może Bóg chce, może Bóg ma kogoś w naszym otoczeniu takiego, wobec kogo chce od nas, żebyśmy go darzyli Jego miłością. Tak jak, może nie aż tak, jak Ozeaszowi nakazał to względem żony, ale może to jest ktoś w naszej rodzinie, że na przykład ktoś się wychował w taki sposób, że rodzice nie poświęcali mu uwagi w jakiś sposób i zranili go. Może tym rodzicom okazać miłość. Może dzieci, które są niewdzięczne. może małżonek, który naszym zdaniem nie zasługuje na to, żeby w jakiś sposób się dla niego starać i go kochać. Może jest ktoś wokół nas, kto potrzebuje pomocy i w jakiś sposób tą pomoc możemy mu okazać. A jeżeli nie możemy mu tej pomocy udzielić, to może możemy trwać w boju za tą osobą, w modlitwie. Może jest to jakaś osoba w naszej pracy, którą miłując mamy po prostu powiedzieć jej Ewangelię. Mamy pomyśleć o tej osobie, że jeżeli ona nie przyjdzie do Boga, to gniew Boży się na tej osobie pokaże. Jeżeli tę osobę będziemy prawdziwie miłować, to będziemy ją chcieli przed tym uchronić. Co to znaczy dla Ciebie, że masz kochać bliźniego? Pomyślmy o tym, co to znaczy, czego Bóg od nas oczekuje. Ja zakończę z listu do Efezjan, 3 rozdział. Niedawno studiowaliśmy ten list, 3 rozdział, 17-19. Żeby przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Żeby być całkowicie pełnią Bożą wypełnieni, musimy poznać szerokość, głębokość miłości Chrystusowej, jaka ona jest, jak ona wygląda, jak to jest wielka miłość. I zastanówmy się tą księgą Ozeasza, w jaki sposób ona tą miłość Bożą przedstawia, żebyśmy poznali Boga, który jest miłością w taki sposób, jak ta jego miłość naprawdę wygląda, żeby to było dane nam zrozumieć. Powstańmy, pomodlimy się.